Słowo przesiedlenia brzmi niewinnie, ale co się za nim naprawdę kryło, to jest zupełnie inna historia.
Jakby cały ten syf związany z przemysłem kiedyś ustaje, przyroda przychodzi i sobie zaczyna radzić, przejmuje ten krajobraz i on zarasta. Ta książka jest o tym. Zakłady przemysłowe w rodzaju właśnie kopalni Bełchatów, hut aluminium, huty Skawina i tak dalej, wolą płacić ogromne kary za, nie wiem, zrzucanie brudnych wód do rzek, niż budować jakieś systemy filtracji. To, co zdegradowane, raczej wymaga troski, a nie odrzucenia i takiej reakcji poprzez obrzydzenie.
W ogóle nie myślałem o tym w tej kategorii, a to jest coś, co naprawdę zwraca uwagę. Czym są blizny po przemyśle?
To są przede wszystkim najróżniejszego rodzaju deformacje poprzemysłowe, które widać jako hałdy z wałowiska, zalane wyrobiska pokopalniane, wielkie puste przestrzenie, w którym panuje pozornie ład, ponieważ zostały zrewitalizowane, ale w gruncie rzeczy jest tam jakiś niepokojący nieład, jakiś taki lęk, który widać, jak się uważniej na nie patrzy, i to patrzenie, właściwie to takie uważniejsze oglądanie, daje nam możliwość wmyślenia się w te miejsca, że być może tam działo się kiedyś coś bardziej niepokojącego niż wielki działający przemysł, na przykład, że żyli tam kiedyś ludzie, którzy musieli na rzecz tego przemysłu odejść.
A podaj jakieś kilka przykładów takich blizn konkretnych, które gdzieś tam na tej polskiej naszej ziemi są widoczne i zostały i chyba zostaną z nami.
Zacznę od tych, które jeszcze nie są takimi stricte bliznami, tylko są jeszcze działającymi zakładami przemysłowymi.
Czyli takimi, czyli ranami jeszcze, które się nie zabliźniły.
Częściowo się zabliźniły, ponieważ natura tych miejsc jest taka, że sukcesywnie są rewitalizowane, ale jeszcze też działają. Myślę o kopalniach odkrywkowych. Jedna znajduje się pod Bełchatowem, jest wielka, rozległa, największa, mówi się w Europie, odkrywka węgla brunatnego, która działa pomiędzy Bełchatowem a Szczercowem. I właśnie część tej odkrywki jest już zrewitalizowana. Jak patrzysz do środka tej odkrywki, to widzisz, że trochę już jest zazieleniona i właśnie zasypana, a część jeszcze nie. Można ją oglądać w różnych miejscach, właśnie pomiędzy Bełchatowem, Kleszczowem a Szczercowem. Są takie punkty widokowe. Drugą też bardzo spektakularną odkrywką, również częściowo i sukcesywnie rewitalizowaną, ale też w dużej mierze wciąż pracującą, jest ta, która się znajduje w Turowie. Ma mniej punktów widokowych. Raną po przemyśle w jakimś sensie są też miejsca wokół huty Głogów, wsie, które zostały w latach 80. wysiedlone. Nie znajdują się tam już w tej chwili ani domy, ani nie mieszkają ludzie, ale wszystko to jest zarośnięte i tworzy taki ogromny pas ochronny tej huty. Taką blizną jest też oczywiście Jezioro Machowskie, czyli jezioro znajdujące się w Tarnobrzegu, tam gdzie znajdowała się wieś Machów i częściowo wieś Kajmów, wielkie takie zalewisko. Raną czy blizną, bo to takie bardzo właśnie płynne to przechodzenie, co z raną, a co blizną, jest też taki mały skrawek Katowic, Burowiec, ten, o którym nakręcono Ołowiane dzieci, tam gdzie znajduje się ołowiowa część huty metali nieżelaznych, która pracowała wcześniej w szopienicach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc widać, że można byłoby te byty mnożyć, to zwykle są duże tereny poprzemysłowe, coś, co w takim języku urzędowym nazywane jest na przykład nieużytkami. Zwykle tak jakoś sobie te miejsca nazywamy, wizualizujemy. Bardzo często nie chce nam się też tam zaglądać, bo jest jakiś płot, jakieś tabliczki, żeby nie wchodzić, że należy to, nie wiem, do spółki restrukturyzacji kopalń, albo że to jest teren, gdzie nie powinno nas być, ale przy takim dokładniejszym wglądzie gdzieś tam przez dziurę od płotu, albo tak jak mówiłam, tam gdzie są przy odkrywkach punkty widokowe, widzimy, że takowe miejsce jest i no, zdecydowanie różni się od otoczenia. Oczywiście takimi najbardziej znanymi miejscami, które skojarzylibyśmy z bliznami, bo blizny mają w mojej książce dosyć konkretne znaczenie, ale nie jest to absolutnie moje pojęcie i ono już występuje w literaturze przedmiotu, są hałdy pogórnicze. Są najróżniejsze hałdy pogórnicze i doskonale są to znane obiekty wszystkim, którzy mieszkają na Górnym Śląsku, na Dolnym Śląsku też, bo tam też są hałdy pogórnicze, chociaż troszeczkę starsze i może jest ich mniej. I ci, którzy kojarzą Górny Śląsk generalnie z hałdami, też doskonale wiedzą, czym te hałdy są i co one znaczą. Ja się w tej książce koncentruję przede wszystkim na takich, jak już mówimy o hałdach i zwałowiskach, miejscach, które coś ludziom zabrały, coś ludziom zasypały, które stanęły im na drodze do rozwoju ich wsi, normalnego działania, dalszego funkcjonowania ich wsi, bo musiały się tam znaleźć z powodu rozrastającego się po II wojnie światowej przemysłu. No i tutaj taką bardzo, powiedziałabym, ciekawą hałdą, właściwie powiedzielibyśmy bardziej zwałowiskiem, jest Góra Kamieńsk, którą mijamy w kierunku Łodzi, jadąc od Katowic, jadąc autostradą. To jest taka potężna, potężna góra, mówi się Góra Gór, największe takie sztuczne zwałowisko w Polsce centralnej, obsiane najróżniejszymi wiatrakami, mamy ją po lewej stronie i w gruncie rzeczy nie zdajemy sobie sprawy, jadąc obok, albo nawet jadąc na nią, bo ją też można spokojnie odwiedzić, że pod tą górą znajduje się duża, zasypana wieś Ruszczyn. Wieś, która musiała zostać...
Olbrzymia jest ta góra, widać ją z bardzo daleka i długo ją widać, szczególnie w nocy świecą się te wiatraki na czerwono.
Zniwelowana, ponieważ...
No, robi to
tak,
wrażenie.
Tam się rozrastała właśnie kopalnia Wełchatów.
Mhm. Używasz też takiego drastycznego, ale bardzo ciekawego pojęcia o skalpowanie terenu. Mogłabyś wytłumaczyć, czym jest to oskalpowanie i dlaczego jest tak potwornie bolesne.
To też jest pojęcie, które miało w gruncie rzeczy przypomnieć starą literaturę, literaturę PRL-owską, pisaną równolegle do zmian i industrializacji w naszym kraju w latach 60., 70. i 80. Wprowadziła je w swoich reportażach taka trochę zakręcona polska ekolożka, biolożka, botaniczka Antonina Leńkowa w książce Oskalpowana Ziemia. Książce, która miała w PRL-u kilka wydań, była bardzo dobrze przyjmowana, ale jednocześnie miała też różne problemy z edycjami ze względu na swoją właśnie taką ostrość sądów i krytyczność. Antonina Leńkowa zajmowała się w niej różnymi naruszeniami dobrostanu przyrody i jakby przegięciami, jeżeli chodzi o ochronę przyrody w PRL-u, między innymi zanieczyszczeniami wód, hałdami, pisała też o zapadliskach i to zdejmowanie z ziemi skalpu w gruncie rzeczy miało w jej książce oznaczać właśnie zdzieranie trawy, zdzieranie drzew, zdejmowanie nadkładu z wszystkich takich rodzajów przemysłu, które wymagają dojścia do kopaliny, jak się mówi fachowo w gospodarce, właśnie poprzez zdjęcie jakiejś dużych połaci ziemi. Przede wszystkim mówimy o górnictwie odkrywkowym, które zaczęło się na wielką skalę rozwijać po 1945 roku, znacznie większą niż przed 1945 rokiem, gdzie głównie rozwijało się na terenach Górnego Śląska czy Dolnego Śląska górnictwo głębinowe. Dlaczego ono miało takie znaczenie środowiskowo-społeczne? No ono dlatego, że zaczęło się rozwijać przede wszystkim na terenach rolniczych. W myśl zasady, że im więcej przemysłu w kraju, a im mniej tych terenów ospałych i rolniczych, tym dla gospodarki powojennej będzie lepiej. Leńkowa pisała o tym, że tego rodzaju zmiany są przede wszystkim szokiem dla rolników, ponieważ dla wielu z nich, mówimy tutaj choćby o tych terenach w dzisiejszym Łódzkiem, ziemia to było dziedzictwo, które posiadali od wielu, wielu pokoleń. Te wsie miały 400, 500, 600 lat, o czym zresztą informowały prowadzone właśnie równolegle do prac górniczych prace archeologiczne. I dlatego właśnie użyła takiego określenia drastycznego skalp. To jest też określenie, które się pojawia w powieściach Jerzego Mańkowskiego, takich bardzo dobrych, a zapomnianych powieściach poznańskiego pisarza, który towarzyszył rozwojowi gospodarczemu regionu konińskiego. To jest jeden z najszybciej uprzemysłowionych w Polsce regionów, który uznano zresztą po wojnie za właśnie taki bardzo opóźniony, jeżeli chodzi o rozwój. Wiele osób stamtąd wyjeżdżało także poza nasz kraj do pracy. Uprzemysławianie Konińskiego to są lata późne 50., 60., krótko po Nowej Hucie i ludzie tam bardzo dramatycznie przyjmowali ten przemysł odkrywkowy. Właśnie rolnicy, walcząc właściwie o każde jedno drzewko w sadzie czy inne elementy przyrody. Co Mańkowski właśnie zawarł w jednej z swoich powieści w takim ustępie, w takim akapicie, pisząc, że jak się zdziera z ziemię, to zdziera się ją nie tylko z tymi roślinami, drzewami itd., ale również z ludźmi. W związku z czym ten skalb jest rzeczywiście niezwykle okrutny, bo wiadomo, że on już nigdy nie wróci z tymi ludźmi i z tymi roślinami na swoje miejsce.
No jest to przerażająca wizja, to, co opisujesz. Pytanie, czy PRL musiał w ten sposób wyglądać? Czy te lata 50., 60. faktycznie, czy to jest cena, którą trzeba było zapłacić, czy to jest cena, która jest zdecydowanie zbyt wysoka do zapłacenia i dlatego się zmagamy z tym dzisiaj?
Myślę, że cena jest zawsze jakąś kwestią negocjacji, prawda? I zwłaszcza w tak trudnych przypadkach jak wysiedlenia, nie można powiedzieć, że ona jest ostateczna i dobra. Można było ją dłużej negocjować i można było ją być może inaczej przygotować, ale wiele razy stykając się z ludźmi, którzy pamiętali tamte czasy, słyszałam, że wszystkim się bardzo śpieszyło, że to wszystko była kwestia ogromnego pośpiechu i często braku przygotowania, ale też tego, że te inwestycje w dynamiczny, skokowy sposób przyrastały, zatrzymywały się. Nie we wszystkim było tyle planu, ile byśmy oczekiwali. Myślę, że ta cena, którą można było negocjować, należało negocjować, ma charakter psychologiczny. To, czego ludziom brakowało, począwszy od wysiedleń w Nowej Hucie, przez wysiedlenia w Konińskiem, potem wokół Bełchatowa, a wcześniej jeszcze Tarnobrzeskie, to rozmowa z odpowiednimi przedstawicielami władzy, kopalni, tam jeszcze gdzieś wcześniej się oczywiście pojawiali przedstawiciele milicji, którzy panowali, aby ten brutalny porządek szedł do przodu. Rozmowa, do czego są przesiedlani, w jakie warunki są przesiedlani, czego się mogą spodziewać, jak będzie się im żyło w blokach, bo nie możemy zapominać, że ten czas to jest jednocześnie czas stawiania w Polsce budownictwa bloków z wielkiej płyty, więc większość ludzi takich jak chociażby mieszkańcy, to jest też inny przykład tej drastycznej gospodarki, mieszkańcy starego Giszowca, osiedla robotniczego, które znika z powierzchni ziemi, żeby były postawione bloki z wielkiej płyty, nie wiedzieli, do czego się przeprowadzają. Dla nich to było takie przejście do szuflady w betonie, bez świadomości, co ze sobą mogą zabrać, co im będzie potrzebne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I dlatego też, na co wskazuję w książce, najwyższą cenę za wysiedlenia zapłaciło to najstarsze pokolenie, które w ogóle nie było przygotowane do przesiedleń i nie wiedziało kompletnie, co ze sobą zrobić. Myślę też, że te sceny, tak jak teraz właśnie o nich myślę, nam uświadamiają, jak bardzo zmieniła się sytuacja seniorów w naszym kraju przez te kilkadziesiąt lat. Dzisiaj ich życie jest zupełnie inaczej zorganizowane, nie tylko dlatego, że mają zupełnie inny status ich emerytury, ale po prostu brak jakby opracowania dla nich tego czasu wolnego, dla nich osób, które były przyzwyczajone, niezależnie od tego, czy miały właśnie 30, 60 czy 80 lat, cały dzień być na dworze, cały dzień być na polu, tak? I brak tego powodował, że właściwie nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Jest takie wspomnienie, może o nim jeszcze powiem, jednej z bohaterek, którą nagrywała Diana Lelonek w projekcie Zakopany krajobraz, takim projekcie, który dla mnie był bardzo ciekawym wzorem, dzisiaj do odsłuchania na stronach Jasnej, stronach także Muzeum Okręgowego w Koninie. to jest bohaterka, która straciła wieś Helenowo w Konińskiem i ona opowiada, że właśnie jej rodzina została wysiedlona, natomiast ona sama już poszła na studia do Poznania, ale zostali rodzice, którzy zamieszkali w Koninie. I jak raz w tygodniu wracała z tego Poznania na weekend do domu, to tych rodziców zastawała w ciemnym mieszkaniu bez włączonego telewizora. Tak wyglądał ich pierwszy okres funkcjonowania zaraz po wysiedleniu. Zupełnie nie umieli się pozbierać, nie wiedzieli, co ze sobą zrobić.
No właśnie, bo słowo przesiedlenia brzmi niewinnie, ale co się za nim naprawdę kryło, to jest zupełnie inna historia.
Tak, znaczy ono przede wszystkim brzmi bardzo wieloznacznie i to, że zostało użyte w tej książce, wynikało głównie z faktu, że tym określeniem posługiwali się sami wysiedleni, bo kieruje nas oczywiście w stronę wysiedleń powojennych, w stronę migracji z ziem, które Polska utraciła, na ziemię, które odzyskała i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jakoś bardzo regularnie i bardzo tak rytmicznie wszyscy ci ludzie, którzy tracili swoje ziemie, używali właśnie tego pojęcia, chociaż prawnicy nazywaliby ten proces wywłaszczeniem. Natomiast wywłaszczenie ukierunkowuje nas przede wszystkim na pewien wyimek tego całego doświadczenia wysiedlańczego, czyli utratę pola, ogrodu, domu, gruntów przede wszystkim, które zostają przez inwestora wykupione i osoba sprzedająca je kupuje inne, żeby się przemieścić. Wysiedlenie jest procesem zdecydowanie szerszym i obejmuje również te wszystkie koszta psychologiczne, emocjonalne, utratę kontaktu z korzeniami i przede wszystkim, na co staram się zwrócić uwagę, o czym mówili nieustannie wysiedleni, kłopot poznawczy w dostosowaniu się do tego, w co się zmienia ich krajobraz rodzinny, w co się zmienia ich miejsce urodzenia. To może brzmi trochę staroświecko, sama ta kategoria miejsca urodzenia, ale myślę, że ona też nie tylko w humanistyce, w sensie nauce, ale po prostu coraz częściej wraca, że ma duże znaczenie. I to pokolenie dzisiejszych 60-70-latków, którzy byli wysiedlani i w czasie wysiedlania byli na tyle młodzi, żeby nie doświadczać traumatycznie tego wysiedlenia, ale też na tyle świadomi, żeby je zapamiętać. Właśnie dzisiaj oni są tymi seniorami, którzy chcieliby w jakieś miejsce wrócić. I to ich miejsce urodzenia zmienione jest, jak powiedzieliśmy wcześniej, w te blizny, w te potężne zwałowiska, w te wielkie jeziora, w te pustynie zamiast lasów i oni nie bardzo potrafią się oswoić z tymi miejscami. To jest dla nich szok. Starają się, ale my dzisiaj razem z nimi musimy się mierzyć z tym, co właściwie się stało z tymi ich miejscami urodzenia. I to z jednej strony dramatyczne, ale z drugiej też jakoś poznawczo, nie chcę, żeby to zabrzmiało zbyt pozytywnie, ale interesujące, ciekawe, to na pewno jest jakieś wyzwanie, żeby popatrzeć, jak ci ludzie te miejsca oswajają. Sądzę, że też w dobie katastrofy ekologicznej, rozmowy o zmianach klimatycznych, tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje, ich trudna, ale jednak no bardzo taka kreatywna postawa oswajania tych miejsc może być swego rodzaju wzorem do naśladowania, że to, co zdegradowane, raczej wymaga troski, a nie odrzucenia i takiej reakcji poprzez obrzydzenie.
No właśnie z tego, co mówisz, wynika dosyć taki też często niedoceniany fakt, czyli że ziemia jest nie tylko zasobem, ale jest też miejscem życia, jest miejscem kultury, jest miejscem po prostu pamięci.
Te opowieści, te teksty bardzo mocno kładą na to nacisk. Książka Blizny, krajobrazy po przemyśle jest oczywiście nie tylko o rolnikach i nie tylko oni jako ogromne grupy społeczne opowiadają o tym, co oznacza utracić ziemię. To jest także książka o artystach, którzy jak Ludwik Holesz, malarz amator z Górnego Śląska, czy jak Maria Kozłowa, zajmujące się folklorem lasowiaków pod Tarnobrzegiem, czy wreszcie jak pisujący namiętnie swoje dzienniki przez kilkadziesiąt lat Zenon Niewieczerzał, pokazują znacznie szersze wymiary ziemi, ziemi, która traci drzewa, która schnie, która jest przede wszystkim przerzucana z miejsca na miejsce, jest nie do odzyskania. Ta, która miała kilkaset lat, nagle leci jako coś zupełnie bezwartościowego, jako odpady właściwie na zwałowiska. Ale to jest też taki dobry moment, żeby się przekonać, jak w ogóle wygląda warstwami ziemia kilkaset metrów pod tym, pod czym żyjemy. Właśnie kopalnie odkrywkowe, które paradoksalnie nie mają jakiejś dłuższej w naszym kraju tradycji, nie mają na pewno takiej tradycji jak ponad 200-letnie górnictwo głębinowe Górnego czy Dolnego Śląska, to są kopalnie, które pokazują nam przekroje geologiczne. Gdy patrzymy na taką kopalnię, zwłaszcza w większym zbliżeniu, niekoniecznie z tego punktu widokowego, z którego mało co widać, no to widzimy te różne warstwy iłów, piasków, węgla brunatnego i konfrontujemy to spojrzenie, które no przede wszystkim każe nam widzieć w tym coś pięknego, bo rzeczywiście są takie pasiaste warstwy, z świadomością, że ta ziemia już nigdy na swoje miejsce tak naprawdę nie wróci. To są procesy, na które naprawdę trudno znaleźć jednoznaczną nazwę, ale ja w książce pokazuję przynajmniej kilka takich przypadków prób zmieniania tego, co drastyczne, tego skalpu w doświadczenie twórcze. I myślę, że to są też bardzo ciekawe historie i rozdziały.
No właśnie, bo to jest też ciekawa historia o tym, jak oswajać dzisiaj ten krajobraz. To już wspomniałaś o tym, może jeszcze powiedzmy o tym kilka słów, czyli jak pomyśleć ten krajobraz na nowo, jak wrócić do niego, nie odrzucając go po prostu z miejsca. Nikt nie chce patrzeć na te brzydkie hałdy, na te zniszczone po horyzont ziemię. No ale z drugiej strony to są też części naszego kraju, naszej rzeczywistości, z którymi trzeba coś zrobić.
Najgorsze, co można sobie pomyśleć w takiej sytuacji, to, żeby je zupełnie niwelować. Oczywiście w krajobrazie poprzemysłowym są punkty, które ludziom bardzo przeszkadzają w życiu i takich tu na Górnym Śląsku mamy ostatnio kilka. Myślę o zapożarowanych hałdach. One nie są tematem mojej książki, piszę o troszeczkę starszych obiektach i powrót do nich to jest przede wszystkim powrót przez historię. To, co wydaje mi się niezwykle ważne w czasach dynamicznych zmian w środowisku, to przywracanie im historii. To jest taka fundamentalna kwestia, która właściwie w naszym kraju mocno kuleje, że to, co pozmieniane, to, co zniknęło, rzeki, które na przykład mamy pod betonem, tak, zabetonowaną Rawę, mnóstwo łódzkich rzek, o których na przykład świetną książkę napisał jakiś czas temu Maciej Robert, to są miejsca nieoznaczone, takie miejsca, które zniknęły bez śladów. Ważne jest, żeby one coś jednak miały w tym krajobrazie. Tutaj w jakimś sensie krajem do naśladowania, chociaż nie w 100% absolutnie, są Niemcy, które te ślady, te historie, te tabliczki czy artystyczne właśnie performanse, które przywracają miejscom pamięć, zachowują. Więc ja bym to widziała tak, żebyśmy jednak tą historię i ślady przywracali. Starałam się w książce wyszukiwać takich twórców i pisać o życiorysach takich artystów, którzy jakby cały czas pilnowali tego, żeby ta historia była i żyła. Ale jeszcze jednym takim postulatem, który chciałabym do tego dorzucić, jest otwieranie tych miejsc w możliwie szybki sposób dla ludzi. Wydaje mi się, że czasami jest jednak tak, że one bardzo długo są zablokowane dla ludzi, zagrodzone, są płoty, są niedostępne, ludziom się pisze w mediach, że będą zalane, że będą powstawały w bardzo długim procesie jakieś zalewiska. Oczywiście rozumiemy, że one muszą powstawać długo, bo to są czasem procesy trwające kilkadziesiąt lat, ale wiele takich zrewitalizowanych czy zalesionych miejsc już mogłoby być szybciej oddanych. mogłyby też być zmapowane. Miasta mogłyby się bardziej troszczyć o to, żeby tworzyć takie oficjalne ścieżki, nie wiem, śladami hałd, z hałdy do hałdy i tak dalej, i tak dalej. I tego mi strasznie brakuje i chciałam, żeby ta książka też jakby przywróciła takie myślenie, że oto mamy jednak bardzo dużą część Polski, paradoksalnie dużą, bo ona w gruncie rzeczy, jak myśleć o tym procentowo, nie jest wcale taka duża, którą możemy nazwać Polską zrewitalizowaną, czy taką Polską czwartej przyrody, już bezpieczną do tego, żeby właśnie w nią wchodzić, poruszać się po niej, gdzie rośliny są bardzo ciekawe, gdzie możemy też obserwować, jak wygląda adaptacja środowiska do zmian klimatycznych, bo bardzo często botanicy patrzą na to też tak, że tam mamy mnóstwo roślin ruderalnych, które rozwinęły się mimo wszystko w trudnych warunkach. I nie ma powodu, żebyśmy tego tak nie poznawali i nie oglądali, ale to, czego nam bardzo brakuje, i myślę, że moja książka tutaj może być swego rodzaju przewodnikiem też po takich miejscach, no to właśnie map, czy takiego no pchnięcia trochę nas do tego, żeby wchodzić w takie miejsca. Mamy już trochę książek, które pokazują, jak wygląda czwarta przyroda, czy ta przyroda odzyskiwana w miastach. Ale brakuje moim zdaniem takich przewodników po tego rodzaju przyrodzie i miejscach właśnie w przestrzeniach bardziej opuszczonych czy takich powiejskich przestrzeniach. No i ta książka jest o tym.
Mało osób zdaje sobie z tego sprawę, że PRL znajdował się na granicy katastrofy ekologicznej i to takiej na olbrzymią skalę. To jest jedna z konsekwencji właśnie naszej przeszłości, tego systemu, o której się stosunkowo mało mówi, trochę coraz więcej, ale jednak wciąż nie jest to powszechna świadomość.
Ja myślę, że PRL był w katastrofie ekologicznej i nawet nie odkrywamy tutaj Ameryki o tym mówiąc, bo sami dziennikarze o tym tak pisali, tylko no niekoniecznie w latach 60.
Tak, mówię o powszechnej świadomości, tak. Wiesz, to jest, wydaje mi się, to ładnie mi chodzi w tym momencie.
Ale faktycznie jest coś takiego, to jest bardzo ważne, na co zwróciłeś uwagę, że być może dlatego, że to jest cały czas jeszcze dla nas nieodległa przeszłość, my wypchnęliśmy poza świadomość fakt, że to dziennikarstwo środowiskowe i ochrona przyrody wtedy stały na bardzo wysokim poziomie, przynajmniej poziomie pilnowania pewnych spraw i krytyki. Lata 80. to jest ogromny przyrost artykułów, które zaczynają listować największych trucicieli w kraju, które zaczynają pokazywać, że zakłady przemysłowe w rodzaju właśnie kopalni Bełchatów, która wiadomo w tej chwili ma innego właściciela, wtedy też innego, hut aluminium, huty Skawina i tak dalej, wolą płacić ogromne kary za, nie wiem, zrzucanie brudnych wód do rzek, niż budować jakieś systemy filtracji. To jest czas, przypomnijmy sobie, ołowiane dzieci końca lat 70., kiedy już też coraz odważniej patrzy się na to, co huty wypuszczają w powietrze. Dziennikarze to cały czas piszą i zaznaczają. Lata 80. to jest też czas, kiedy zaczynają powstawać bardzo takie sugestywne filmy dokumentalne. Dla mnie odkryciem jest film Trójkąt Śmierci, o którym również jest mowa w książce. To jest film, który pokazuje no, bestialskie po prostu, barbarzyńskie wręcz obrazy Górnego Śląska, bez słów, bez podpisu, o jakie miasta chodzi. Trochę trzeba sobie zadać trudu, żeby to dzisiaj pokojarzyć i poidentyfikować. I na tym filmie widać nie tylko śnięte ryby, ale przede wszystkim dzieci biegające w śmieciach, zero roślin na takich osiedlach jak Bobrek w Bytomiu, gdzie zresztą w dalszym ciągu brakuje dramatycznie tych roślin. Drzewa, które nie mają już właściwie żadnych liści i są czystymi takimi pniami, ościami, można byłoby powiedzieć, wystające z stawu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie czas tej katastrofy ekologicznej. Zresztą samo to określenie zostaje bardzo szybko podchwycone przez bardzo różne środowiska. Kościół zaczyna mówić o katastrofie ekologicznej. W momencie, kiedy na początku lat 80. wprowadza się ten czterozmianowy system pracy do kopalń, prawda? Już właściwie w ogóle ludziom nie pozwala w sobotę i niedzielę na wypoczynek, to określenie staje się wręcz takim określeniem politycznym. Nie wiem, dlaczego właściwie dzisiaj mało pamiętamy, że lata 80. w PRL-u tak dużo mówiły o katastrofie ekologicznej. Nie wiem.
Ale z drugiej strony lata 90., początek powiedzmy 2000, mimo całej masy niedociągnięć problemów, jednak zrobił też dużo w tej kwestii, mam wrażenie. Mi jest bliski, szczególnie z powodu pochodzenia, problem Zatoki Gdańskiej, a szczególnie Zatoki Puckiej, które no, jeszcze prawie że za mojej pamięci, a już na pewno za pamięci moich rodziców, był po prostu martwym akwenem, do którego nie wolno było wchodzić, nie wolno było się w nim kąpać. A jednak udało się niemalże coś cudownego. Bo wróciły niezwykle rzadkie gatunki roślin, ryb i ta zatoka w tym momencie dalej się zmaga z licznymi problemami, ale jest zdecydowanie w lepszym miejscu.
No to muszę powiedzieć, że w tych najbardziej uprzemysłowionych regionach jeszcze lata 90. nie odegrały takiej kluczowej roli jak na północy Polski. Wydaje mi się, że nie, że to jest kwestia ostatnich kilku lat i takiej świadomości związanej właśnie z kryzysem klimatycznym, ale również pojawianiem się różnych programów unijnych narzucających lepszą kulturę ochrony środowiska, powiedziałabym, w tych regionach. Choć mam spore wątpliwości, na ile to wszystko się skutecznie odbywa i na ile one działają tylko w sensie retorycznym, a na ile rzeczywiście działają, zwłaszcza jak pomyślę sobie o temacie rzek, które są cały czas pod betonem, czy właśnie tym temacie hałd, które mogłyby być lepiej zrewitalizowane albo szybciej oddane ludziom, tych hałd oczywiście zazielenionych, o tych mówimy, a nie są. A myślę, że wiele tu mamy jeszcze cały czas do zrobienia.
Tak, bo mówisz też o pewnej iluzji, o ładnych bliznach w swojej książce, czyli tych miejscach, gdzie no, wydaje się, że coś się udało naprawić, ale w praktyce no, to jest właśnie ładna blizna, tylko przypudrowana trochę.
To przede wszystkim są nawiązania do projektów niemieckich, które podałam w pewnym momencie za godne do naśladowania. Teraz może trochę wytłumaczę się z tego, dlaczego podchodzę do nich też krytycznie. Myślę o Niemczech Wschodnich, które odwiedziłam jadąc od Opolna Zdroju w kierunku Welcow i odkrywki Czarna Pompa, Schwarze Pumpe, i patrząc na to, jak zrewitalizowane są zwałowiska, jak wyglądają tabliczki informacyjne, patrząc też na ten taki krajobraz Wielkiego Pojezierza, czyli po zalewanych tych już nieczynnych odkrywek. No to, co mnie uderzyło w tamtych miejscach, to brak ludzi. Inaczej to wygląda w folderach i na stronach reklamujących te miejsca turystom, czy nawet w małych reportażach, które Polacy piszą stamtąd. Tu mówi się, że są to miejsca jak najbardziej odwiedzane przede wszystkim przez rowerzystów, bo są korzystne ścieżki rowerowe. No i inaczej wygląda to niestety z punktu widzenia takiego turysty, który trochę dłużej tam jest i ma wrażenie, że to jednak są bardzo mocno wyludnione tereny. To, na co zwróciłam uwagę i co wydaje mi się, że również jest procesem narastającym w Polsce, to przede wszystkim wyludnianie się tych miejsc ze społeczności lokalnych. To było widać i w obszarze wokół Welcow w Niemczech i widzę to niestety w wielu miejscach w Polsce wokół tych regionów przemysłowych. Z jednej strony to wyludnianie się jest oczywiście naturalne, dlatego że trudno oczekiwać od ludzi żyjących przy wielkim przemyśle, że nie będą chcieli wyjechać gdzieś dalej. Ale z drugiej, później to rewitalizowanie czy przywracanie przyrody, no w właściwie ma znaczenie głównie dla turystów, ponieważ tam wokół nikogo już nie ma. Mam wrażenie, że cały czas w Polsce rządzi tutaj tymi mechanizmami przypadek, bo jest też sporo miejsc, które mają wciąż mieszkańców, a wydaje się, że trudno w nich żyć. Myślę tutaj o Pojezierzu Olkuskim chociażby. To nie jest temat tej książki, ale jest to takie miejsce, nad którym się wiele zastanawiam i mocno patrzę na to, co się dzieje w Bukownie czy w Bolesławiu. Tam ludzie nie umieją sobie poradzić z narastającą wodą, która wraca, jak się mówi, w naturalne miejsca po zamknięciu zakładów górniczo-hutniczych Olkusz Pomorzany. I walczą o te miejsca po prostu, walczą jako o miejsca do życia, mówiąc reporterom, że przeprowadzili się w tamte okolice właśnie po to, żeby mieć bliżej do Krakowa na przykład, bo tam akurat pracują. A jednocześnie tam, gdzie już ten przemysł się wycofuje, czyli na przykład w okolicach Szczercowa czy Bełchatowa, ludzi jest wciąż bardzo mało. Historycznie też nie było ich tam za wiele, ale rzeczywiście jest tutaj jakiś taki rodzaj dysonansu.
Na ile to jest problem Polski, zarówno jeżeli chodzi o skalę, jak i sposób radzenia się, radzenia sobie z tym problemem? Mówiłaś o Niemczech, ale a jak z innymi krajami naszego regionu, gdzie też ten przemysł w czasach powojennych, lata 60., 70. też chyba rozwijał się dość dynamicznie i pewnie też konsekwencje jego były, wydaje mi się, może podobne, a może nie. Opowiedz troszkę może o tym.
Powiedziałabym o przykładzie Czech, który znam chyba z tego wszystkiego jeszcze stosunkowo najlepiej, dlatego że współpracuję z Uniwersytetem w Ostrawie w ramach takich kilku projektów związanych właśnie z kulturą i górnictwem, kulturą i uprzemysłowieniem. I dosyć często bywam w Ostrawie. Za kilka dni będę znowu tam w tych miejscach, o których pisałam w książce, czyli w okolicach mostów w Czechach Północnych. I mogę powiedzieć, że Ostrawa, która pod względem liczebności przypomina Katowice, wydaje się być, nie powołam się tutaj na badania, tylko na to, co widzę, na obserwacje turystyczno, takie właśnie bytowe, bardziej wyludnionym miastem. Właśnie ze względu na zamknięty przemysł górniczy i no stosunkowo wolno zmieniający się charakter tego miasta. Znaczy można mieć poczucie, że z jednej strony miasta lepiej nadążają za zmianami, ze względu na to, że choćby stosunkowo łatwo zorganizować jest sobie pracę online w biurowcach czy w mieszkaniach i nie trzeba do tego wyludniania miast, jeżeli są zamknięte punkty przemysłowe, ale z drugiej widać, że te miasta no, z trudem zatrzymują ludzi, zatrzymują młodych ludzi. I o tym mówią i znajomi, którzy pracują w uniwersytecie, więc mają właściwie na co dzień kontakt z młodzieżą i widzą, jak ubywa studentów. I to widać po prostu gołym okiem, jak się w tym mieście jest. To jest też problem regionu górnośląskiego, który właśnie z tego powodu, żeby zatrzymać młodych ludzi i tutaj im dać i dobre oferty edukacyjne, i dobre oferty pracy, partycypował i partycypuje w środkach związanych z transformacją energetyczną. To jest jakby jedna z takich kluczowych zasad tych wszystkich programów typu FESL, rewitalizacji i transformacji regionu. Bardzo trudno jest, mam wrażenie, walczyć z wyludnieniem i odwracać tą sytuację, żeby z miast pogórniczych ludzie nie wyjeżdżali. To samo widać na północy Czech. Właściwie te obszary pomiędzy mostem, czyli miastem częściowo zupełnie zdewastowanym, średniowiecznym, pięknym miastem, zdewastowanym właśnie kopalniami odkrywkowymi, a Karlowymi Warami, które nam się kojarzą z festiwalem, filmem i w ogóle mekką europejskiej kultury, to są przestrzenie też bardzo takie zapustynnione, wyludnione, pełne małych, sennych miasteczek, które w gruncie rzeczy mogą melancholijnemu Polakowi przypominać kulturę jak z Hrabala, ale w rzeczywistości myślę, że są po prostu prostu tym takim pasem rdzy, powiedzielibyśmy, z którym kolejny kraj typu Czechy nie potrafi sobie poradzić, żeby zatrzymać to wyludnianie się. Więc to jest proces będący też taką trudną i nie do zatrzymania w gruncie rzeczy konsekwencją ogromnego uprzemysławiania powojennego.
To, co też szczególnie zwróciło moją uwagę w twojej opowieści, wydaje mi się szalenie interesujące, to jest to, że kronikarkami tego procesu, o którym opisujesz, są najczęściej kobiety. To jest, w ogóle nie myślałem o tym w tej kategorii, a to jest coś, co naprawdę zwraca uwagę.
Z jednej strony są to reporterki PRL-u, które tak jak Celina Kulik chętnie podejmowały działania dziennikarskie po prostu i wyjeżdżały w teren zachęcane przez Trybunę Robotniczą czy innego rodzaju czasopisma i właściwie były wszędzie, miały bardzo szeroki ogląd. Ona była dziennikarką, która i pracowała w Zabrzu, oglądając jak działa Mostostal i jak się rozwija Zagłębie Miedziowe koło Głogowa czy Legnicy i jak się rozwija Konińskie i jeździła do Turowa. Ale też to są osoby poszkodowane, takie jak Maria Kozłowa czy Dorota Kozioł, lasowiaczki, które musiały wyprowadzić się z likwidowanego Machowa i zamieniały te swoje traumatyczne doświadczenia na bardzo różne, trwalsze historie. Kozłowa, czyli właśnie lasowiaczka, razem z Franciszkiem Kotulą, dyrektorem Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, zbierała różne zamawiania i zaklęcia i inne takie czary Marego, ona to nazywała, i uroki z tamtych terenów, ale też pisała wiersze. Komuś mogą się one wydawać dzisiaj przesadnymi rymowankami, ale w tych wierszach jest zapisane dużo więcej prawdy niż na przykład u Juliana Kawalca, który był sąsiadem Marii Kozłowej i jemu się to wysiedlanie oczywiście bardzo podobało, ponieważ musiał być wtedy bardzo znanym dziennikarzem i bardzo dobrym pisarzem i zasłużyć sobie władzy. No a Dorota Kozioł, która jest córką Marii Kozłowej, przyjęła jeszcze inną rolę, mianowicie po skończonej w Rzeszowie polonistyce poszła do pracy w zakładach przemysłowych w Tarnobrzegu, w kopalni siarki i stała się po prostu naczelną tego czasopisma Siarka i zaczęła tam wprowadzać bardzo dobrą literaturę, dobre reportaże, świetnych fotografów, zaczęła współpracę z jednym z ciekawszych operatorów, jeśli chodzi o filmy o przemyśle, który nakręcił między innymi ludzi z Martwych Pól i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, rzeczywiście ta sfera opowiadania i przechodzenia przez traumę w taki sposób, żeby coś zachować dla potomności, powiedzmy to tak górnolotnie, stała się jakąś domeną kobiet, też tych, które, powiem nieskromnie, udało mi się przekonać, żeby opowiedziały. I taką bohaterką jest Zofia Dec, jeden z rozdziałów, który opowiada o pierwszych wysiedlonych przez kopalnię Bełchatów na wsiach. To jest właśnie rozdział, który jest opowiedziane jej głosem, jej historią. To jest dziewczyna, która właśnie nie chciała mieszkać w swojej wsi zbyt długo i wykorzystała jedną z pierwszych możliwości, żeby wyprowadzić się do Zabrza. W Zabrzu patrzyła, jak wjeżdża De Gaulle, patrzyła na wszystkie zmiany, oglądała rosnące kopalnie, huty, Mostostal. Wyszła za mąż za chłopaka, który również przyjechał do Zabrza skąd inąd, górnika, więc wysiedlenia, można powiedzieć, minęły ją bokiem. Cieszyła się, że w jakimś sensie, cieszyła się nawet, że one następują, bo matka nie musiała zostać gdzieś głęboko w lesie i mogła się pozbyć tej strasznej chałupy i zamieszkać w Bełchatowie. Natomiast straciła w wyniku wysiedleń ojca, który nie przeżył tej straty, zmarł na udar albo na zawał któregoś dnia w lesie, znaleziono go po prostu martwego, jak szedł do lekarza. I z tego, jaką to jest, czy było dla ludzi stratą, Zofia Dec zaczęła sobie zdawać sprawę w gruncie rzeczy dopiero niedawno, kiedy Stowarzyszenie Wola Grzymalina czyli właśnie takie ogromne stowarzyszenie, które wyrosło, można powiedzieć, na zgliszczach tej zlikwidowanej wsi, zaczęło powstawać oddolnie, z ludzi, którzy tam mieszkają. Jej koleżanka Helena Bęczkowska na przykład pomyślała, żeby stworzyć też takie stowarzyszenie. I one obie zaczęły prowadzić bloga. Poprosiły o pomoc młodszego od siebie Jarosława Rogozińskiego i w ten sposób nadały regularność temu spotykaniu się i zaczęły zauważać, że jest tam masa tematów, takich właśnie jak strata krajobrazu, strata kontaktu między sobą, strata wspólnoty, cała masa rzeczywiście tematów, które od lat leżały odłogiem. Więc tak, można powiedzieć, że to kobiety dały początek tutaj temu ruchowi przywracania czegoś.
To na koniec pytanie może najtrudniejsze, albo przynajmniej najbardziej problematyczne. A czy masz sobie jeszcze optymizm, że to, co wydaje się nieodwracalne, jednak stanie się w jakimś sensie odwracalne?
Znaczy ja
w takiej
myślę,
szerszej perspektywie?
Że mam po tej książce znacznie więcej optymizmu niż miałam go wcześniej, choćby dlatego, że w ogóle udało się ją napisać jakimś cudem, ale to rzeczywiście był spory cud, spory wysiłek. Ale no są w niej po prostu ludzie, którzy pokazują właśnie, że to, co jest niemożliwe, czyli takie pozytywne nastawienie do rzeczywistości po tym, jak wiele im jednak zniszczono, jest możliwe i możliwe jest odbudowywanie też kontaktów i wspólnot po wielu, wielu, wielu już latach. No to jest książka, która pokazuje, że nic nie trwa wiecznie w gruncie rzeczy i to nic nie trwa wiecznie nie wywołuje w nas melancholii, tylko przeciwnie, daje nadzieję, że jakby cały ten syf związany z przemysłem kiedyś ustaje, przyroda sobie i tak radzi, my już znamy tą śpiewkę, prawda? Przyroda przychodzi i sobie zaczyna radzić i przejmuje ten krajobraz i on zarasta, ta książka jest o tym, ale też pojawiają się z powrotem ludzie, którym się jeszcze coś chce, bo w tej książce jest jednak sporo takich ludzi, którzy są już seniorami i jeszcze im się chce być w tym krajobrazie i jakoś z nim działać. I myślę, że to jest bardzo pozytywne w gruncie rzeczy.
Dzięki, to jest dobra konkluzja, mam wrażenie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.